Okay.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Paterek.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Serdecznie witam, Arek Paterek. Witam po krótkiej przerwie z przyczyn, no, niestety niezależnych ode mnie. Musiałem odpuścić dwie audycje. Dwa tygodnie nie było mnie w radiu. Jednak mimo wszystko audycje powtórkowe cieszyły się, jeżeli wierzyć statystykom, bardzo dosyć dużą popularnością. Chyba nawet czasem większą niż te poprzednie audycje, co jest moim paradoksem. Chciałem teraz na samym początku naszej audycji zaprosić jeszcze wszystkich naszych słuchaczy na spotkania z Divaldo Franco, światowej sławy medium. Spotkania te organizowane są przez nasz zaprzyjaźniony portal, przez spirytyzm.pl i oficynę wydawniczą Revile. Zapraszamy na seminarium w Krakowie. Seminarium w Krakowie odbędzie się w Holiday Inn o godzinie 18.30. Tam wejściówki są biletowane. Wejście kosztuje 10 zł. Uważam, że to nie są duże pieniądze jak na takie ciekawe spotkanie. I jeszcze 31 maja spotkanie z Divaldo Franco odbędzie się w Oświęcimiu. Wstęp na spotkanie z Divaldo Franco w Oświęcimiu jest wolny. Postaramy się również, aby zapis spotkań audio z Divaldo Franco został wyemitowany jako audycja Pararadia. Życzymy wszystkim, którzy wybiorą się na spotkanie z Divaldo Franco, niezapomnianych wrażeń i na pewno czegoś, usłyszą tam coś ciekawego. A dzisiaj będziemy mówili o Reiki. Moim gościem będzie Arkadiusz Lisiecki, który jest nauczycielem i mistrzem Reiki, naucza od 1998 roku. Witam Ciebie, Arku.
Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do programu.
Witam. Arku, powinniśmy chyba zacząć od samej teorii, od tego, czym jest Reiki. Więc może powiedz krótko słuchaczom, czym jest Reiki.
Czym jest Reiki, można spojrzeć na dwa poziomy. Jeden poziom to Reiki, to jest system uzdrawiania ciała umysłu, wykonujący kontakt z dostępem do duszy. System, który pochodzi z Japonii, to w Stanach początku XX wieku. I stworzył go dr. Baron de Hoz. Może później wkrótce powstał system. Natomiast jeżeli chodzi o Reiki, to jest to także nazwa uniwersalnej energii tworzącej, harmonizującej i napędzającej całe istnienie. Aby przybliżyć, czym jest Reiki, najprościej wyjaśni się na podstawie samego słowa Reiki. Przy okazji pokażę to też, jak Reiki działa. Otóż. Słowo Reiki składa się z dwóch słów. Rei i Ki. Rei to jest pierwotna energia tworząca wszechświat. Można powiedzieć, że jest to energia, która zapoczątkowała wielki wybuch. Jest to również energia, która leży u podstawy wszelkiego istnienia. Jakby tak schodzić głęboko przez wszystkie cząstki elementarne, to w końcu dotrzemy właśnie do tej najbardziej pierwotnej energii, którą japońscy mistycy nazywali właśnie Rei. Z kolei Ki jest energia, która napędza wszystko żywe istnienie. Taką energią stwórczą, taką energią poruszającą, taką energią życiodajną, energią, która jest u podstaw wszelkiego życia. A więc w Reiki mamy harmonijne połączenie energii budującej cały wszechświat i energii budującej życie.
Jeżeli już teraz powiedzieliśmy, czym jest to Reiki, to może teraz kolejne pytanie. To Reiki, które znamy dzisiaj, ten system, o którym wspomniałeś, kiedy on powstał i jak się rozwijał?
System Reiki powstał na początku XX wieku w Japonii, w czasach, kiedy Japonia była podczas takiego swojego wielkiego skoku cywilizacyjnego, zwana era Meiji. Był to szczególny okres dla Japonii, ponieważ właśnie upadł feudalny porządek, a nowy się dopiero tworzył. I ludzie wtedy poszukiwali nowych dróg poznania siebie, poznania świata, znalezienia się w nowej sytuacji i pojedynczym świecie. Wtedy powstawało wiele stowarzyszeń, wiele nowych nurtów filozoficzno-religijnych. I w tym właśnie czasie Michał Biopo-Usui też rozpoczął swoje poszukiwania znalezienia takiej uniwersalnej metody, która uzdrawiałaby zarówno ciało, jak i umysł. Swoje poszukiwania rozpoczął po tym, jak podczas epidemii cholery, która widziła Tokio, sam zapadł na tą chorobę i był w stanie śmierci klinicznej. W stanie śmierci klinicznej, jak był przed nim, spoznał to wielkie światło, tylko że tym razem miał takie informacje, że jeszcze nie czas na niego, że powinien wrócić, bo ma coś istotnego. To natknęło go, kiedy się już odsunął, się okazało, że jest całkowicie zdrowy, i to właśnie natknęło go do głębszych poszukiwań, takiej właśnie mocy, która daje takie natychmiastowe uzdrowienie, tego doznał. Zajęło mu to wiele, wiele lat, poznawał wiele różnych metod, zgłębiał tajniki medycyny chińskiej, tajniki tantrycznego buddyzmu, i w końcu miało to swoje ukoronowanie w medytacji, którą odbył na Świętej Górze Kurayama. To jest taka dosyć szczególna góra w Japonii, na której podobno wielu ludzi odnalazło spokój i uzdrowienie, a czasami odpowiedź na wręczące ich pytania, i bardzo, bardzo ważne życiowe. Tam właśnie Michał Biopo-Usui podczas 21-dniowej medytacji doznał takiego wglądu w siebie, w naturę wszechświata i zrozumiał, na czym polega działanie tej potężnej energii. Kiedy wrócił z tej góry, swoje doświadczenia postanowił wykorzystać, aby pomagać ludziom. Najpierw robił to w seansach Tokio, gdzie poświęcił 7 lat swojego życia pomaganiu najuboższym mieszkańcom, takim, którymi się nie chciał zajmować. Kiedy po 7 latach jednak odkrył, że samo uzdrawianie góry ciał tych żebraków nic nie dawało, ponieważ nie potrafili sobie znaleźć dostatecznie dużo samozaparcia, żeby zmienić swoje życie na lepsze, stwierdził, że gdzieś popełnił błąd. Udał się wtedy do jednego ze swoich nauczycieli, mentorów, można powiedzieć, buddyjskich, i ten przekazał mu parę takich szczegółów, parę inspiracji do tego, co mógł zrobić nie tak. Okazało się, że tak naprawdę samo uzdrowienie ciała niewiele dawało. Trzeba było tym ludziom dać jeszcze kręgosłup mentalny. I Usui w swoich dalszych poszukiwaniach znalazł taki wiersz jednego właśnie z cesarzy japońskich, który zapoczątkował odrodzenie Japonii. To był wiersz mówiący o 5 zasadach szczęśliwego życia. Bardzo prostych zasadach. Już dzisiaj nie złość się, nie martw się i bądź pełen wdzięczności. Poświęć się swojej pracy i bądź dobry dla ludzi. Takich 5 prostych zasad postanowił, że będzie fundamentem jego dalszej pracy. Najważniejszą też rzeczą, którą zrozumiał, było to, że on po prostu przekazywał ludziom energię, która ich wspomniała, która ich uzdrawiała, która ich harmonizowała, ale tak naprawdę było to dawanie ludziom ryby zamiast dawania ludziom wędki. Wtedy zrozumiał, że potrzebuje znaleźć sposób, aby tą energię, tą możliwość korzystania z tej potężnej, uzdrawiającej i harmonizującej energii można było przekazać ludziom, aby sami mogli z tego korzystać. Udało mi się to i ponieważ, tak jak wcześniej mówiłem, był to szczególny okres dla Japonii, gdzie ludzie szukali nowych możliwości, zaczął podróżować po Japonii i nauczał się. Na początek były to niewielkie grupy. Jest nawet taka anegdota o Mikołaju Usugi, że któregoś dnia stanął sobie na rynku podczas takiego małego miasteczka. I był to dzień targowy. Podobno stanął z pochodnią w biały dzień, południe. I kiedy ludzie podchodzili do niego, pytali się, człowieku, przecież jest jasno, czemu ty tak stoisz? Odpowiadał, tak, stoję też pochodnie, bo szukam człowieka, który chciałby zmienić coś na lepsze w swoim życiu, ale jakoś nie mogę znaleźć. Może to ty? Może to ty? Może to ty? Wiele osób pytało, no dobrze, no co masz do powiedzenia? To wiele mądrych ludzi chodziło przed tobą, też coś proponowali. Dobrze, dobrze, przyjdź to i w to miejsce, o tej godzinie to ci powiem, co, jaką, jakie mam spojrzenie na życie. Jak możesz być swoje życie najlepsze. I tak wiele ludzi pytało, no i w końcu z wszystkim wskazywał miejsce. Okej, przyjdź w to miejsce, a to jak będzie. Wielki tłum się tam zgromadził, ale Usui nie przyszedł. Ludzie się rozeszli z denerwowaniem. Na drugi dzień znowu stał z tą swoją pochodnią, gdy mniej ludzi go pytało, którzy byli zdenerwowani, no dlaczego nie byłeś, dlaczego nam nie powiedziałeś, o co chodzi? Przyjdź w to i w to miejsce, to ci powiem, o tej porze. Znowu tak, trochę się zebrało ludzi, Usui nie przyszedł. Na trzeci dzień już nikt na niego nie zwracał uwagi, mimo że stał z tą swoją pochodnią. Ale jednak paru zdeterminowanych ludzi i parę kobiet przyszło, powiedziało człowieku, albo masz coś do powiedzenia konkretnego, albo nie. Albo w ogóle idź z tej wioski, idź z tego miasteczka, bo jesteś jakiś głupi. On powiedział, dobrze, przyjdźcie w to i w to miejsce, to wam opowiem. Moje dzieje, moją odkrycie. Oni przyszli, okazało się, że on tam na nich czekał. Ile zostało? Na pierwszy dzień był cały tłum. Ostatni dzień zostało 5 osób. 5 osób. 5 naprawdę zdeterminowanych osób, które chciało czegoś nowego. I te 5 osób zostało jego pierwszymi uczniami uczennicami. Tam były też kobiety. I tak się rozpoczęła historia.
Właśnie, Arku. Przepraszam, że przerywam, ale już powiedziałeś o uczniach, powiedziałeś o tym, jak zaczęła się historia Reiki. Przed audycją odwiedziłem twoją stronę internetową, zobaczyłem pewne certyfikaty. Powiedz, jak się zdobywa takie certyfikaty, jak ciężko się pracuje na to, żeby taki certyfikat dostać, do czego upoważnia taki certyfikat i jak, no może na razie tyle, bo dalej będę miał kolejne pytania troszeczkę związane dalej z tymi certyfikatami, ale na razie może o tych twoich certyfikatach.
System Reiki jako system uzdrawiania składa się 3 stopni. Na 1 stopniu uzyskuje się wszelką potrzebną wiedzę, podstawową wiedzę o funkcjonowaniu energetycznym człowieka, a tym jak zbudowany jest od strony energetycznej człowiek. Poznaje się pełną wiedzę o historii Reiki, o tym, czym ono dokładnie jest, do czego można Reiki używać, w jaki sposób korzystać z pomocy Reiki. I coś najważniejszego. Tak jak już wcześniej wspominałem, Usui doszedł do tego, że nie może tylko ludziom przekazywać energii Reiki, tylko powinien sami nauczyć się, jak korzystać z dobrodziejstw. I opracował sposób budzenia przepływu tej energii u ludzi, u innych ludzi. I ten sposób mamy ze strojeniami albo inicjacjami. To są pojęcia, które funkcjonują zamiennie ze sobą. I na pierwszym stopniu otrzymuje się takie właśnie cztery specjalne zestawienia, znaczy inicjacje, które uruchamiają przepływ rejki. Tak, żeby kiedy będzie tego potrzebował i wyrazi taką potrzebę, chęć, taką intencję, żeby ta energia swobodnie płynęła przez niego i aby tej energii mógł udzielać zarówno sobie, który będzie w potrzebie, jak i innym. Przy czym pierwszy stopień opiera się głównie na pracy z ciałem. Fizycznym ciałem przekazujemy bezpośrednio przez nałożenie rąk. I w ten sposób korzystamy my albo osoba, której przekazujemy, osoba, także zwierzę, także roślina, bo to można przekazać zarówno ludziom, roślinom, jak i zwierzętom. W bezpośredni, fizyczny sposób może odczuwać działanie. Najczęściej jest to działanie mocno rozluźniające, mocno uspokajające, odprężające, a dzięki czemu organizm zyskuje możliwość łatwiejszej regeneracji, łatwiejszego powrotu. To jest pierwszy stopień. Po minimum 3 miesiącach pracy z informacjami i stopnikami, które uczestniczą w przekazaniu, które ułatwiają przekazywanie bezpośredniego, po 3 miesiącach pracy z tym, co się dostało na pierwszym stopniu, minimum 3 miesiące, chociaż zalecane jest czasami, żeby to było góra pracy, bo wtedy, kiedy się czuje, że już czas, chciałoby się dalej jako można podejść do drugiego stopnia. Drugi stopień już umożliwia głębszą pracę, bardziej zaawansowaną. Na czym to polega? Otóż, kiedy ciało już jest przygotowane, nasze ciało fizyczne, nasze ciało energetyczne, przez tą 3-5-roczną pracę po pierwszym stopniu, wtedy jesteśmy już tacy bardziej obeznani z tą energią, wyczuwamy ją, lepiej ją rozumiemy poprzez to, że z nich po prostu korzystaliśmy. I wtedy można przychodzi taki czas, że można zacząć ją bardziej świadomie kształtować. Bardziej świadomie kształtować, w jakim ona płynie kierunku, co możemy z nim zrobić. Takie bardziej kierowanie przy rejki za pomocą naszych intencji. Bo wcześniej na tym pierwszym stopniu to było po prostu poproszenie o rejki, otwarcie się na nie, zezwolenie, żeby te rejki przepływały, to po prostu przepływa, zakrzyżowa. Dlatego się mówi, dlatego rejkowcy, rejkowcy, czyli ludzie, którzy są po rejki, mówią sobie, że są kanałami przepływu. A już na drugim stopniu dostają takie 3 specjalne narzędzia, energetyczne narzędzia, nie fizyczne, nie czy coś takiego, tylko energetyczne narzędzia. Tak zwane symbole, albo jak to niektórzy mówią, znaki rejki. To są znaki, które wywodzą się z ezoterycznych nauk buddyzmu częściowo, częściowo z tantry, częściowo jeden jest tak stary jak świat. W każdym razie te symbole pomagają kształtować energię rejki i przepływ, tak żeby wykonywała dla nas pracy zgodnie z naszymi intencjami. Szczegółowo, co te znaki robią, no to to już uczy się na drugim stopniu. To jest wiedza taka dla kursantów. Wprawdzie można na różnych stronach, w różnych książkach przeczytać, co te symbole robią i tak dalej, ale tak naprawdę to jest jakby czysta teoretyczna wiedza. Dlaczego? Ponieważ na drugim stopniu, tak jak na pierwszym stopniu, jest ten proces zestrojenia. W tym procesie zestrojenia uczniowi zostają nie tylko pokazane postępy, nie tylko omówione postępy, ale jego energetyka zostaje wprogramowana, ta matryca, która na początek, energetyczna matryca, która pomaga na początek korzystać właśnie z dobrodziejskich symboli i korzystać w tym momencie bardziej świadomie z rejki, który pożytkowi swoją mówię. Tam jest wtedy taka praca nad emocjami, praca ze swoją przeszłością, Także tutaj wchodzą już w grę takie rzeczy jak na przykład oczyszczanie czat, harmonizowanie czat i tak dalej. Owszem, te rzeczy się dzieją już po pierwszym stopniu. Podjęcie to w takich bardzo automatyczny sposób. Natomiast po drugim stopniu, dysponując tymi trzema narzędziami, można te procesy przeprowadzać później. Później, po co najmniej roku pracy, można podejść do stopnia trzeciego. Tutaj są dwie szkoły. Jest taka szkoła, która uważa, że trzeci, czy szkoła przekazu rejmu. Jest taka szkoła, która uważa, że od razu robimy kogoś mistrzem, nauczycielem. Jest taka szkoła, która uważa, że nie wszyscy mają potrzebę, zdolności, możliwości, chęci do tego, żeby zostać nauczycielem. Ale czemu im nie dać pewnych możliwości, które daje nauczyciel bez możliwości uczenia? Otóż na trzecim stopniu dostajemy zestrojenie z czwartym znakiem, tak zwanym znakiem mistrzostwa. No i właśnie ten znak z kolei z jednej strony służy do tego, aby innych budzić na przepływ energii rejki. Ale to jest w pewnym procesie, którego się uczy. Można jednak ten system używać do wzmacniania bardzo dużego przepływu rejki przez siebie, także zwiększania swojego poziomu świadomości, także rozświetlania takiego energetycznego siebie i swojego otoczenia, ba nawet w pewnych okolicznościach na bardzo silne ochronne działania. Tak więc ja i wiele innych nauczycieli doszliśmy do takiego wniosku, że dlaczego ludzi pozbawiać tego wielkiego błogosławieństwa, które jest dostęp do tego narzędzia? Dlaczego koniecznie kazać im zostawić, żeby mogli z nami korzystać, kazać im zostawić nauczyciela? Nie. Dlatego ja osobiście podzieliłem trzeci stopień na taki 3A, 3B. Mistrz nauczyciel, znaczy mistrz uzdrowiciel, mistrz nauczyciel. Takie dwa stopnie z tego zrobiłem. I wiele nauczycieli też na ostatnim stopniu. Wtedy na ten 3A, mistrz uzdrowiciel, to uczę takich technik, jak korzystać z tego symbolu, uczę wielu technik, jak można wzmacniać przepływ energii, jak można harmonizować już całościowo, tak? A także jak używać tego symbolu do rozwoju potencjału. No a czwarty stopień, czy też 3B, mistrz nauczyciel, to już jest takie typowe rzemiosło, czyli jak prowadzić zajęcia, jak zestrajać innych z rejki, jak prowadzić w ogóle grupy osób, które są zainteresowane, jak znajdować, jak pomagać ludziom znajdować odpowiedzi na pytania, które wychodzą w trakcie praktykowania tego systemu, w trakcie korzystania z tej energii. Wiele takich porad praktycznych. Również częściowo niektórzy tutaj uczą pewnego rodzaju egzorcyzmu, czyli uwalniania ludzi od negatywnych energii, zarówno osobowych, jak i nieosobowych. No ale to już pokazałam, wyższa szkoła, to czasami jest to uczone na stopniu mistrz uzdrowiciel, ale też nie wszystkich. Na podstawie trzeba wykazać pewną dostępność. Nawet nie tyle moralną, co dziwną.
Kolejne pytanie, które nasuwa się przy temacie reiki, to skuteczność reiki. Jak wygląda to ze skutecznością różnych praktyk, tego przekazywania energii, czy też, jak to przed chwilką nazwałeś, swoistych egzorcyzmów? Jak wygląda skuteczność tego wszystkiego?
Skuteczność tego wszystkiego jest tak naprawdę taka, na ile osoba jest otwarta na proces uzdrowienia. Ponieważ bardzo często bywa tak, i to nie tylko chodzi o rejki. Chodzi o wszelkiego rodzaju metody tak zwanego naturalnego, energetycznego uzdrowienia. Jeżeli osoba naprawdę w pełni jest chętna i gotowa na to, żeby być uzdrowiona, to uzdrowienie następuje. Jeżeli jest jakiś wewnętrzny konflikt, na poziomie często bardzo podświadomy i osoba tak naprawdę jakieś podświadome korzyści czerpie z tego, że jest chora, szczególnie chodzi o przewlekłe choroby, to chociażby sam, sam Jezus Chrystus zstąpił i ta osoba chciała zrobić, to ta osoba nie zastąpił zdrowia. Tak więc tutaj wiele, wiele zależy od gotowości na bycie uzdrowionym przez osobę.
Właśnie, kiedy już jesteśmy w tym momencie, kiedy mówimy o skuteczności, to wydaje mi się, że warto również wspomnieć o stanowisku nauki do Reiki. Jak podchodzi nauka do Reiki, bo muszę przyznać, że znalazłem dosyć... nie możemy grać do jednej bramki podczas takiej audycji, więc poszukałem czegoś, co jakby przedstawia Reiki w świetle takim nie do końca nie tyle prawdziwym, co skutecznym. Właśnie tutaj jest wspomniane o tym, iż przegląd statystycznych badań klinicznych nad metodami leczniczymi Reiki doprowadził autorów w 2008 roku do wniosku, że nie istnieją żadne wiarygodne dowody na skuteczność jakiejkolwiek terapii tego rodzaju. I w związku z odrzuceniem tej formy terapii przez środowiska naukowe zostało przeprowadzonych niewiele badań, które miałyby na celu potwierdzić bądź jednoznacznie zaprzeczyć skuteczności Reiki. Jednak sam wspomniałeś przed chwileczką, że takim głównym wyznacznikiem skuteczności jest otwartość na proces uzdrowienia. Czy Reiki nie jest takim trochę placebo dla ludzi?
Nie jest placebo, ponieważ jest skuteczne również w stosunku do roślin, jak i w stosunku do zwierząt. Ktoś powie, no dobrze, ale przecież zwierzę nie może mieć chęci uzdrowienia. Jak najbardziej może. Tylko właśnie człowiek ma całą tą skalę taką nadbudowę psychiczną. Wiary, niewiary, chęci, niechęci i tak dalej. Zwierzęta i rośliny są bardziej proste. One albo chcą, albo są chore, albo i wtedy chcą wyzdrowieć za wszelką cenę, albo umierają. Więc w tym momencie nie mają takich oporów psychicznych jak ludzie, dlatego dla nich Reiki może być najbardziej skuteczne. Miałem taki przykład. Miałem kiedyś studenta Reiki, który przyszedł i mówi tak: wiesz co, ja w to wszystko nie wierzę, ale mam fajnego psa. Mam fajnego psa takiej rasy, która ma to do siebie, że dosyć szybko łapie choroby nowotworowe, degeneruje się. Jak myślisz, czy mój pies pociągnąłby dłużej, jak miałby mi przekazać? Ja powiedziałem, okej, jeżeli chcesz to dla swojego psa, robimy to dla twojego psa. Nauczę cię wszystkiego, będziesz przekazywał swojej psinie i zobaczymy, co to. Sam byłem ciebie. Psina żyje do dzisiaj, a było to dobre 10 lat. A to właśnie taki gatunek, jakiś gatunek doga, czy coś takiego, który właśnie szybko rakowia ciebie. Psina ma się do dzisiaj. Tak więc działa. Tutaj, jak to się mówi, psina nie mogła wierzyć, a nie wierzyć. Mogła tylko przyjmować.
Dobrze, omówiliśmy teraz tak dosyć pobieżnie to stanowisko nauki.
Jeszcze jedna ważna rzecz.
Oczywiście, proszę.
Jeżeli chodzi o te różne badania naukowe, to jest jedno ze źródeł, które cytowałeś. Są jeszcze z kolei źródła, ja w tej chwili nie przypominam sobie dokładnie, na linku nie podam sobie. Ale jest taka strona www.reiki.org, to jest Centrum Treningowe Reiki w Stanach Zjednoczonych. Tam jest z kolei dostęp linka do dokumentacji medycznej na temat badań klinicznych. I z kolei te badania kliniczne wykazały dużą skuteczność. Do tego stopnia, że niektóre próbane kliniki w Stanach jak najbardziej stosują to jako dodatkową alternatywną, wspierającą metodę terapii. Tak więc mówię, są bardzo różne badania, zależy kto jest sponsorem.
Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo właśnie chciałem przejść do Stanów Zjednoczonych i do tego, iż praktyki Reiki stosowane są w szpitalach i przychodniach, jednak teraz chciałem tak dosyć płynnie przejść ze stanowiska nauki do stanowiska religii. I teraz właśnie krótko o tym, ponieważ z tego, co udało mi się przeczytać, w roku 2009 Komitet do Spraw Doktryny Episkopatu Stanów Zjednoczonych wydał pewien dekret, Dekret ten zakazywał praktykowania reiki przez katolików i właśnie reiki było stosowane w szpitalach często katolickich w Ameryce i w przychodniach. Dekret ten powiedział, iż ze względu na to, że terapia reiki nie jest zgodna z zarówno nauczaniem chrześcijańskim, jak i naukowymi dowodami, byłoby niewłaściwym, aby instytucje katolickie, takie jak katolickie centra leczenia i rehabilitacyjne lub osoby reprezentujące Kościół, takie jak katolicy kapłani, promowali lub wspierali terapię reiki. Arku, jakie jest stanowisko religii, nie tylko chrześcijańskiej, ogólnie stanowisko religii do reiki?
Ja nie mogę mówić za wszystkie religie.
A z tego, co wynika z twojej wiedzy o tych religiach, o których wiesz?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o katolicyzm, to wiadomo, albo się jest katolikiem i się słucha i postępuje według katechizmu, albo się nim nie jest. I to już każdego sprawa wewnętrzna. I ja tutaj nie wnikam. Przychodzą do mnie ludzie, którzy się chcą uczyć metody korzystania z energii, która im pomoże w życiu i wszystkim tym, którzy potrzebują. Ja już rozważania religijne zostawiam każdemu, żeby sobie przemyślał to w swoim sercu. Ja uprzedzam, właśnie, ktoś się o to pyta, się pyta, dobrze, a jakiego jesteś wysłany? Jesteś katolikiem? Czy to jest zgodne z twoim sumieniem? Uważasz? Jeżeli tak, jeżeli nie, osoba nie uważa, że to jest też w sprzeczności z tym, co czuje wewnętrznie, a czuje się katolikiem na przykład, to okej, to ja uczę. Ja po prostu w to nie wiem. Ja mogę uczyć chrześcijanina, ja mogę uczyć buddystę, ja mogę uczyć hinduistę, satanista to chyba nie przyjdzie, bo to mnie po drodze, ale ja nie wnikam. Ja po prostu uczę metody, które są uniwersalne i pomogą. Bo ta energia, te metody będą działać dla każdego. Więc ja po prostu w to nie wnikam. Natomiast przykładowy hinduizm, tam jest pojęcie prany, energii, która napędza wszystko żywe organizmy, jest odbiorcą Boga Brahmy. Więc w tym momencie dla nich jest to coś normalnego. Że może być jakiś japoński system, który będzie z tej prany, oni to nazywają prany, jaką czasami nazywają ki, że jest, to można z tego korzystać. To samo w buddyzmie też nie ma takich problemów, ba, poniekąd częściowo reiki wywodzi się z buddyzmu, ponieważ sam usuje buddyzmu. Tak więc tam są nawet takie specjalne praktyki uzdrawiające. Jest taka praktyka modlitwa do Buddy uzdrowiciela, do Buddy medycyny, tak zwana. I oni to jak najbardziej akceptują w tym momencie, ok, reiki to jest jakaś kolejna forma uzdrowienia, nie mamy swojego Buddy medycyny, to czemu nie korzystać z reiki? Mam wśród swoich uczniów trochę buddystów i dla nich jest to normalna sprawa. Akurat żadnego muzułmanina nie uczyłem, tak więc trudno mi powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o wiele, są ludzie, którzy uważają się za chrześcijanami, nie widzą w tym problemu. Są tacy, którzy z kolei stają oponą, ratunku i jakąś problemę z problemem. Ja tłumaczę, uniwersalna energia budująca wszechświat, z najwyższego źródła, jakkolwiek ją nazywasz. Zupełnie nie zwracająca, że tak powiem, uwagi na to, jaką etykietkę ktoś sobie przylepił, czy komuś ktoś przylepił.
Rozumiem.
Po prostu działa dla każdego. Niezależnie od wyznania, od świata budowania. Raz miałem taką śmieszną sytuację. Napisał do mnie młody człowiek. Napisał, no fajnie, a mnie to interesuje wszystko. No ale tu piszesz o jakiejś energii, która jest tam z centrum istnienia i tak dalej. Pewnie mówi, że Boga jestem ateistą. No czy on może przyznać? No czemu masz nie przyznać? No dobrze, ale nie, tylko mnie wciskaj Boga. Dobra, nie będę ci wcisnął. No, przyszedł, akurat używałem takich bardziej uniwersalnych określeń, że wszechświat, tak o energii początku i tak dalej. Chłopak wziął to wszystko, tę wiedzę, bez takie zestawienia, zaczął z tym pracować. No, minęły tak 3 miesiące, zgłaszał się do mnie z takim drobną sprawą, mówi, wiesz, bo to jest tak trochę głupie. A co? A nie będziesz się ze mną chwalił? Nie, nie będę się z ciebie chwalił. No to ci coś powiem, bo nie jest jakaś jedna siła wyższa nad nami. No tak więc... Chłopak, znaczy człowiek, młody człowiek wziął i w taki empiryczny sposób odczuł, że jest coś więcej poza szkiełkiem i okiem i poza tym, co dość oficjalnie nauki czeku powinno. Więc to jest takie fajne, bo z jednej strony ręki wnosi dużo harmonii, spokoju i uzdrowienia w życie człowieka. Również pomaga zrzucić naprawdę czasami głęboko gdzieś pozamiatane przysłowiowy dywan emocji, jakieś stare przebyte choroby i tak dalej, poradzić sobie z tym, tym co było, z takim balastem, który w sobie nosimy, a z drugiej strony pozwala dotknąć, namacalnie dotknąć, że jest jakaś inna rzeczywistość, taka przyjazna nam rzeczywistość, którą jest. No. Ja to traktuję bardziej reiki uniwersalne. To jest dla każdego, kto chciałby albo pomóc sobie w jakichś przewlekłych chorobach przez czas dłuższy, żeby sobie jakoś poradzić, albo chce sobie użyć, a z drugiej strony jest to też droga do takiego wewnętrznego samopoznania, do swojego odkrycia, swojego wewnętrznego kontaktu z tym, co najwyższe.
Właśnie reiki w pierwszej kolejności jest chyba tym uzdrawianiem. Ty zajmujesz się reiki już dosyć długo. Powiedz, z jakich schorzeń, z jakich chorób można za pomocą reiki wyleczyć? Czy są to jakieś choroby nieuleczalne, czy też bardzo ciężkie, czy podczas tego, jak długo pracujesz, udało ci się pomóc komuś, kto był w takiej sytuacji dosyć groźnej dla życia?
Myślę, to może w ten sposób. Reiki. Nie mogę powiedzieć, że reiki jako reiki i tylko reiki komuś w czymś pomogło bezpośrednio i 100% tylko i wyłącznie. Reiki jest taką energią wprowadzającą ład i harmonię do organizmu. Tam, gdzie jest chaos, który jest spowodowany przez chorobę, stworzenie, zaburzenie funkcjonowania i tak dalej. Więc reiki jest taką energią wspierającą powrót do zdrowia. Tak więc ja nie mówię, że kogoś wyleczyłem z raka, czy wyleczyłem kogoś, nie wiem, z zapalenia płuc, to było tylko i wyłącznie reiki, bo bym skłamał. Ale w wielu przypadkach reiki było takim dużym wsparciem, że osoba szybciej wróciła do zdrowia niż miała.
Czyli możemy nazwać reiki taką energetyczną kroplówką?
Tak, można by to nazwać reiki. Można użyć takiego energetyczno wspierającego. Przy czym nie kroplówka z solą fizjologiczną, ale raczej ta z zestawu elektrolitów i witamin.
Dobrze. Mam takie kolejne pytanie, bo mówisz, że nauczasz ludzi, że masz i miałeś wielu uczniów. Na pewno przychodzą też do ciebie ludzie, którzy w pewien sposób chcą dostać trochę tej energii. No i to będzie może troszeczkę dla ciebie nieprzyjemne pytanie, ale takie też muszę zadawać. Powiedz, czy finansowo z reiki można wyżyć? Bo na pewno wielu ludzi się zastanawia, a reiki, to się troszeczkę, spędzę trochę czasu, żeby się tego nauczyć, no i może zaczyna tym zarabiać, bo musisz przyznać, że spędziłeś dosyć dużo czasu, żeby nauczyć się, żeby po prostu posiąść to co wiesz, to co umiesz, musiałeś trochę czasu na to poświęcić. Czy to się może finansowo niektórym ludziom opłacić, którzy właśnie w takich kategoriach myślą życiowo?
Tak, oczywiście. Można oczywiście na tym zarabiać. Nawet z punktu widzenia twórcy reiki, ta usługa, po tych swoich doświadczeniach tam w slumsach wyszedł do takiego wniosku, że dawał tym ludziom reiki od tak, pomagał im od tak i oni nie potrafili tego docenić. Więc ustanowił taką zasadę, że zawsze za przekaz reiki, a tak naprawdę nie tyle za przekaz reiki, co za poświęcony komuś czas na ten przekaz, należy brać jakiś ekwiwalent, jakaś powinna być wymiana tak zwana energetyczna. Nie powiedział, że to muszą być koniecznie pieniądze, to mogła być przysługa, to mogło być jedzeniem, a w naszych czasach i miejscu, w którym żyjemy, najprościej jest przyjąć po prostu pieniądze. To samo tyczyło się nauczania, że zawsze nauczycielowi należało w jakiś sposób wdzięczyć się za ten dar. Kiedyś, właśnie jeszcze za czasów Usuiego, to się pracowało w klinice swojego nauczyciela, pomagając mu tam przyjmować pacjentów i tak dalej. No. Później, jak to trafiło na zachód, zaczęło być to prostsze, na zasadzie określona kwota i cię uczy. Tak więc, owszem, można zarabiać dzięki rejtu pieniądze, jak najbardziej. Jest to jak najbardziej w porządku. Aczkolwiek przyznam szczerze, że tak tylko i wyłącznie przekazując ludziom rejtu, to na dzień dzisiejszy w Polsce raczej nie tego nie będzie. Trzeba by albo jeszcze mieć parę metod dodatkowych, które będą współpracować z rynkiem. No i dodatkowo jakoś, nie wiem, działalność właśnie, czy to fizjo, jakieś dodatkowe, czy inne terapie, czy suplementy, czy coś takiego. W jakimś takim małym swoim centrum, albo z kimś pracować, bo tak samemu ciężko przyjąć, że byłoby wierzyć samego. Ja na przykład nie żyję.
Czy dużo ludzi zgłasza się do ciebie właśnie po to, aby troszeczkę energii otrzymać, czy żeby się uczyć?
Powiem tak, różnie to jest. Aczkolwiek bardzo więcej osób zgłasza się, ponieważ chciałby zacząć sobie i innym się pozwolić. Tych osób jest znacząco więcej.
Środowisko reiki w Polsce jak wygląda? Jest dużo osób, które praktykują reiki? To reiki właściwe, bo zaraz za chwileczkę będziemy mówili o różnych odłamach i odmianach reiki, czy... Tego reiki, którego ty jesteś przedstawicielem, czy dużo ludzi w Polsce jest właśnie również w tym kręgu?
Tak, trudno mówić o kręgu. Są to po prostu osoby korzystające z tej metody. Czy też ucząca tych metod. Tak, reiki jest dosyć bardzo popularny w Polsce. Z czym mówię tutaj w tym momencie o Usui Shikiryoho Reiki, to, które przekazywał Mikao Usui, a które przywiozła na zachód uczennica jednego z jego uczniów, który pani Hawaii Takata, nie dostanie się uczeni. Ale to opowiadanie całej historii, jak to wygląda, a za chwilę by było następne 3 godziny, to może sobie na jakiś film albo można to z tego nie znaleźć.
Czy masz może informację, czy takich osób jak ty z tytułem mistrza reiki w Polsce jest dużo? Więc reiki nie jest czymś takim, co nie byłoby osiągalne.
Nie, jak najbardziej. Nie jest bardzo popularną metodą. Można znaleźć naprawdę wiele.
No właśnie, jest bardzo popularną metodą, ale chyba nie możemy mówić, że jest na tyle popularna, bo wielu ludzi pisze, że poszło na jakiś kurs weekendowy, otrzymał certyfikat i jest nauczycielem reiki. To są właśnie te odmiany i odłamy reiki. Dlaczego jest ich tak dużo? I czy wśród tych ludzi są po prostu, no krótko mówiąc, szarlatani? Dlaczego to tak wszystko się rozwinęło?
To się tak po prostu... Otóż kiedy reiki trafiło w latach 70, kiedy reiki zaczęło się rozpowszechniać w Stanach Zjednoczonych w latach 80, to był ten taki czas też, kiedy był ten boom new age, prawda, tak zwanego, czyli robimy wielki mix jogi, sufizmu, do tego jeszcze wrzućmy szczyptę jakiejś tam mistyki egipskiej i nie wiadomo czego jeszcze, a jeszcze do tego wrzućmy czynnik, prawda? I taki ładny koktajl, najlepiej to sprzedać w Kalifornii. Reiki również trafiło w tego typu środowiska i różne osoby, a przemyczyły się reiki, korzystać z niego i w pewnym momencie przychodziło takie, no tak, no ale tutaj jakiś Japończyk robił na początku 20 roku, a przecież my mamy tyle dodatkowych wiedzy. Okej, zmieszajmy reiki z czymś. I zaczęli tworzyć różnego rodzaju właśnie odmiany. Atlantyckiego reiki, egipskiego reiki, anielskiego reiki, nie wiadomo co jeszcze reiki. No i w ten sposób porobiło się mnóstwo różnych dziwnych. Ale reiki coś tam, prawda? Natomiast reiki jako takie, te, które przekazywał Usui, które dotarło do nas przez panią Hawaii Takata, rozwijało się spokojnie i już było przekazywane dalej w tej czystej. No i do Polski też dotarły te różne odmiany, tak zwany wymiksowany z różnymi innymi popularnymi przekazami. I to się zaczęło robić popularnie. Powiem tak, ja się trzymam tej podstawowej metody, słyszy i ja, i nie uczę żadnej innej. I nie uczę i sam nie brałem specjalnej inicjacji w jakieś inne, reikopodobne systemy. Ponieważ w zupełności zaspokaja ona moje potrzeby. Natomiast ludzie, którzy potrzebują zmiany, nowości, to mają takie poczucie i chęć gonienia za tak zwanym poszukiwaniem mocy, poszukiwaniem wrażeń ezoterycznych. No i w tym momencie biorą sobie różne dodatkowe systemy, które są o jakiś czymś tam zmieszane, czy dodawane. Jak im to coś pomaga, jak im to coś daje, to jest w porządku. Ja w tym mówię, ja uczę swojego. Owszem, kiedyś uczyłem takiego innego systemu, podobnego do tego, ale w pewnym momencie uznałem, że mi zupełnie do niczego nieszczęśliwie potrzebne, więc porzuciłem i praktykowanie go, uczenie go na rzecz czystego. Jeżeli chodzi o te tak zwane weekendowe kursy, to owszem, podstaw reiki można się spokojnie nauczyć w po dwa dni, a czasem w niektórych przypadkach nie. Na taki kurs indywidualny. Natomiast to są podstawy. Jeśli jest praca, jeszcze raz praca z tym, co się stało i doświadczamy tego bezpośrednio na sobie, a także w pracy nad innymi. Tak więc owszem, niektórzy robią nawet takie eksperymenty, że wszystkie stopnie dadzą człowiekowi wiek, że nie będą nigdy zbudować. Też organizm nie ma czasu się przygotować, przystosować, załapać całego tego bogactwa, tego, co rynku może dać. Dlatego dawanie tego wszystkiego w jednym strzale całego systemu nie jest po prostu zbyt. Ktoś powie, no dobrze, ale usuń dostał wszystko na raz. Tak? Ale usuń przed tym bardzo długą drogę przebył, przygotowując się do tego, a potem jeszcze całe 21 dni medytacji, postów, przygotowania, wewnętrznej takiej konfrontacji, wtedy by nie było przyszło. No ale ktoś dostaje głównie takiego w ciągu jednego weekendu bez przygotowania, już nie wiem, z tego nie ma. Owszem, rejk nigdy nie skrzywdzi bezpośrednio, ale tempo zmian, tempo wychodzenia różnych rzeczy z odsłonności na przykład, może być tak duże, że osoba może zacząć się tym gubić.
A jakie są jeszcze zagrożenia związane z rejkiem?
Bezpośrednio z rejki jako takim zagrożeń nie. Natomiast podczas pracy z rejki mogą występować pewne niedogodności. Już tłumaczę, o co chodzi. Przez 21 dni po zestrojeniu z rejki jest tak zwany okres oczyszczania organizmu fizycznego, a także energetycznego życia. I teraz tak, podczas tego okresu mogą pojawiać się echa chorób, mogą wychodzić na wierzch jakieś skrójone w sobie przez lata emocje. O tym uczy każdy, o tym wspomina i uczy każdy odpowiedzialny nauczyciel, że coś takiego może występować. Czasami bywa tak, że są wątpliwe jakości nauczyciele, którzy tak sobie zrobili gdzieś to tam weekendowo, na zasadzie, a to ja se będę produkował i zarabiał. Nie tłumaczą ludziom, puszczają ich po prostu, zestrają i puszczają ludzi niedouczonych w świat. I w tym momencie osoba, która podlega takiemu procesowi oczyszczania, no tutaj jakieś drobne dolegliwości się odzywają, które gdzieś tam ktoś był tylko zaleczył, na nie wyleczają. Czy przypuśćmy jakieś zastarzałe emocje poczynają, wychodzą na zewnątrz. Osoba nie wie, co się dzieje, a ten biegnie do lekarza, lekarz nie wie co, biegnie do księdza, łapu, egzorcyzm, jakieś sprawy, pomieszanie z popłynkami. To są naturalne procesy oczyszczania, zarówno ciała, jak i psychiki.
oprócz tych egzorcyzmów, do czego jeszcze to może doprowadzić?
Właśnie, zupełnie niepotrzebnych egzorcyzmów. Jeżeli ksiądz nie wie oczywiście, co się dzieje i dlaczego, albo ma klikas na zasadzie, że wszystko co nie od nich, to zda. To jeszcze może występować coś takiego. Udzielaliśmy rejki komuś odbożną chwilę. I może następować coś takiego jak zaostrzenie objawów czy symptomów. O co chodzi? Jeśli dostał dodatkową dawkę energii i zaczyna intensywnie z chorobą walczyć. Pozornie może wyglądać to na zaostrzenie objawów, symptomów i tak dalej, ale po tym zaostrzeniu może nastąpić pełne uzdrowienie, takie szybkie uzdrowienie, dojście do pełnej harmonii. I to jest to. Tak znowu podam przykład ze swojej praktyki. Starsza osoba z dużym nadciśnieniem, tętniczą, zaczęła przyjmować zabiegi rejki. Nie bardzo wiedziała, o co chodzi, bo rodzina chciała, żeby ta osoba też zaczęła korzystać przy okazji terapii naturalnych, a nie tylko tabletki. Rejki było przekazywane tej osobie przez pewien okres czasu. Faktycznie, ciśnienie zaczęło się stabilizować. Najpierw mocno spadło, potem zaczęło się wyrównywać. Niestety, osoba złapała za tabletki z kolei podnoszące ciśnienie, bo się wystraszyła, nie wiedząc, o co chodzi. I skończyło się to podobnie. No, tylko dlatego, że nikt tej osoby nie raczył uprzedzić, że taki efekt może być. Potem, kiedy już częściowo spokojnie sytuacją farmakologiczną, już po uprzednim wyjaśnieniu, jakie mogą skutki, jak to będzie działać, osoba zaczęła przyjmować rejki i faktycznie powoli to wszystko zostało umożliwione. Także mogła z tym spokojnie podmiotki odstawić. Tak więc po prostu kwestia spokojnego podejścia. Pewne procesy, które zachodzą w naszym organizmie, są naturalne. Niestety taka współczesna farmacja nauczyła nas takiego podejścia. Strzyka i buporofen. Coś tam boli, to mocniejsze. I takie po prostu zabijanie naturalnych sygnałów naszego organizmu. Czasami, jak coś boli, to znaczy organizm sobie z czymś radzi, albo informuje nas, że gdzieś jest problem. W tym momencie przykładowo, zamiast kiedy straszliwie zaczyna nas boleć ząb, to owszem, trzeba iść do dentysty, bo do tego dentysty trzeba iść. Ale żeby zmniejszyć sobie apetyzmę, na przykład zanim się do tego dentysty udamy, to można sobie przykładowo udzielić ręki, złagodzić ból, zmniejszyć obrzęk i w tym momencie do tego dentysty iść nie naładowanym iluś tam środkami uspokajającymi i przeciwbólowymi czy antybiotykiem, tylko już dentysta w tym momencie ma czysto połowę na pierwszym zębie. To taki przykład, zresztą często do dentysty chodzę, ale też pomogę sobie wyjść. To jest to wszystko. Po prostu spokojne, naturalne podejście i słuchanie swojego organizmu. W Reiki uczy się bardzo często o tym, żeby słuchać swojego organizmu, słuchać potrzeb swojego organizmu. A ponieważ jest tam coś takiego uczonego już od pierwszego stopnia, zabieg samouzdrawiania. To jest przekazywanie energii przez nałożenie własnych rąk na swoje ciało. W tym momencie uczymy się słuchać swojego ciała, co ono nam przekazuje, czego ono od nas chce. Wsłuchujemy się w swoje ciało i podążamy za jego potrzebami. Jest bardzo ważne.
Arku, nasz czas dobiega końca. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą audycję. Mimo, że mieliśmy troszeczkę problemów technicznych, co na pewno będzie słychać, mam nadzieję, że nasi koledzy w radiu może jakoś podratują to dzisiejsze nagranie. Dziękuję Ci bardzo.
Ja też dziękuję. Bardzo miło było powiedzieć i parę słów na temat Reiki. Ze swojej strony na pewno zachęcam do korzystania zarówno z zabiegów Reiki, które mogą udzielać ludzie, którzy są po kursach Reiki. Ja zapraszam też na kursy Reiki, którą są wspaniałą drogą do lepszego zrozumienia zarówno swojego ciała, jak i psychiki, jak i do znalezienia sobie tej głębszej cząstki, którą ja sobie tam i kompletnie z tym. Dziękuję.
Myślę, że o temacie Reiki moglibyśmy jeszcze mówić bardzo, bardzo długo. Może jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Ja jeszcze na koniec chciałbym jeszcze raz zaprosić wszystkich słuchaczy na poniedziałek i na wtorek. W poniedziałek w Krakowie, w Holiday Inn o godzinie 18.30. W Oświęcimiu we wtorek spotkania z Divaldo Franco, światowej sławy medium. Organizowane są te spotkania przez nasz zaprzyjaźniony portal spirytyzm.pl i oficynę wydawniczą Revile. Myślę, że dla osób z południa Polski, z Krakowa, z Oświęcimia, ale z okolic, może to być bardzo ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. Jeszcze raz bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi Jarkowi, dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że za tydzień znajdziemy dla Was równie ciekawy temat i będziemy razem w ten niedzielny wieczór mogli spędzić trochę czasu. Arek Paterek, Pararadio, dziękuję bardzo, dobranoc.